Historia, którą dzisiaj wam opowiem, jest dość znaną historią, ale to historia, która naprawdę rozrywa serce. Publikuję ją dzisiaj, w Wigilię Bożego Narodzenia, ponieważ może nie sama sprawa jest związana z tą datą, ale jeden z jej elementów, i to dość ważny, w życiu naszego bohatera tak. Zapraszam was dzisiaj na historię Zdzisława Beksińskiego i jego okrutnej i bezsensownej śmierci. Zdzisław Beksiński rodzi się 24 lutego 1929 roku w Sanoku. Z wykształcenia jest inżynierem, ale częściej pochłania go malarstwo, rzeźbiarstwo, architektura i fotografia. W późniejszych latach swojego życia uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych. Ma żonę Zofię oraz syna Tomasza. Tomasza pewnie wielu z naszych rodziców czy starszych pokoleń kojarzy jako wybitnego dziennikarza radiowego, który pracował w Radiowej Trójce. Tomasz jest tłumaczem z języka angielskiego i jest na przykład autorem genialnego przykładu latającego cyrku Monty Pythona, w ogóle wszystkich odcinków Monty Pythona, a także kultowego Żywotu Briana. I naprawdę, kiedy ogląda się film z jego tłumaczeniem, a z czyimś innym, to jest olbrzymia różnica. Miał w sobie olbrzymią lekkość słowa i też olbrzymie poczucie humoru, czarnego humoru. Przodkowie Zdzisława Beksińskiego w Sanoku założyli fabrykę kotłów, która w późniejszym czasie została przerobiona na fabrykę autobusów Autosan. I to w tej fabryce Zdzisław pracował, starając się łączyć rolę inżyniera, architekta, projektanta, rzeźbiarza. Zaprojektował też jeden z prototypów autobusu Autosan. Można go sobie obejrzeć w internecie. Jest taki dość futurystyczny. Ten projekt chyba nie wszedł w życie, ale później, z tego co pamiętam, to część późniejszych inżynierów, która pracowała w Autosanie już po tym, jak Beksiński przestał tam pracować, inspirowała się jego projektami. Samo dzieciństwo Zdzisława było dość trudne, bo kiedy miał 10 lat, wybuchła II wojna światowa, więc jako mały chłopiec był świadkiem wielu niebezpiecznych sytuacji, strzelanin, wybuchów, śmierci. Razem z rówieśnikami bawił się na opustoszałych i zdewastowanych wojną podwórkach. I podczas jednej zabawy tego typu na podwórku trafił na niewybuch i stracił fragment kciuka oraz palca wskazującego. W 1977 roku wraz z rodziną, czyli Zofią i Tomaszem, przeprowadzili się z Sanoka do Warszawy, ponieważ decyzją Urzędu Miasta Sanok ich rodzinny dom miał być poddany rozbiórce. Więc zamieszkali na osiedlu, jednym z najpiękniejszych osiedli lat 70., jakie widziałam w Warszawie, w ogóle w życiu widziałam, czyli na Służewcu, dokładnie w Dolince Służewieckiej, w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Sonaty. Znajomi Beksińskiego mówili o nim, że był to człowiek o wielkim sercu. Bardzo ufał ludziom i się o nich troszczył. Miał jednak swoje dziwactwa. Nie znosił wychodzić z domu. To akurat bardzo dobrze rozumiem. Uwielbiał zostawać w mieszkaniu, w którym czuł się bardzo bezpiecznie. Nie przyjmował nieznajomych bez wcześniejszego umawiania się. A jeśli już ktoś przychodził, kogo Beksiński nie znał, to nigdy nie otwierał drzwi. Zdzisław był bardzo wrażliwym człowiekiem. Kiedyś zachorowała pewna pani, która pomagała mu czasami w domowych obowiązkach. I Zdzisław tak bardzo przejął się chorobą tej pani, że kilkakrotnie odwiedzał ją w szpitalu, mimo tej ogromnej niechęci do wychodzenia z domu i w ogóle niechęci do szpitali. Beksiński także oddawał często swoje obrazy na liczne licytacje, gdzie były kupowane za bezcen, właściwie za jakieś 100 zł, nie wiem, 50. I zawsze bardzo chętnie pomagał, oddawał te obrazy dobrowolnie i zawsze cieszył się, jeśli obraz został sprzedany, nawet za grosze po prostu, to cieszył się, że chociaż w taki sposób mógł pomóc. Zdzisław od lat dziecięcych wykazywał ogromne zainteresowanie malarstwem. Swoją pasję rozwijał przez całe lata młodzieńcze, ale jego marzeniem było jednak zostać reżyserem filmowym. I mimo to, za prośbą ojca, Beksiński po maturze zdaje na architekturę. Ojciec twierdził, że Polska po wojnie potrzebuje odbudowy i architekci muszą ją odbudować. Ojciec obiecał, że po ukończeniu architektury opłaci mu nawet szkołę filmową. Ojciec umarł i marzenia o szkole filmowej poszły zwyczajnie w odstawkę. Po uzyskaniu dyplomu wrócił do rodzinnego Sanoka, gdzie jeszcze kilka lat pracował w zawodzie na budowach. Początkowo Zdzisław wykazywał większe zainteresowanie fotografią. Robił zdjęcia podczas pracy, jednak bardzo ciężko było mu wywoływać zdjęcia na budowie, więc skupił się bardziej na malarstwie. Malował więc podczas pracy na budowie. I jak to sam nazywał, prace te miały scenerię człowieka z marmuru. Na koniec swojej kariery, takiej w ogóle w życiu, odkrył grafikę komputerową, dzięki której tworzył za pomocą fotokopiarki. Beksiński uwielbiał robić dokumentacje z życia rodzinnego i tutaj chyba spełniał te swoje niespełnione ambicje reżyserskie. Nagrywał mnóstwo filmików z tego, co działo się w jego otoczeniu. Nagrywał, jak tworzy, swoją żonę w codziennych obowiązkach, ale także syna, który często do nich przychodził i wszczynał kłótnie i awantury. Potrafił też nagrywać konającą, bardzo schorowaną matkę, a następnie cały jej pogrzeb. Malarstwu na poważnie oddał się w połowie lat 60. Pierwsze jego dzieła powstały jeszcze w Sanoku, gdzie czerpał wiedzę oraz inspirację od Tadeusza Turkowskiego. Styl jego twórczości zdecydowanie wyróżniał się od pozostałych artystów. Początki jego twórczości sam Beksiński nazywa barokowymi. A jego obrazy głównie przepełnione były grozą, były tajemnicze i mocno symboliczne. Wiele dzieł nawiązywało do tematów religijnych, do obrzędów, a przede wszystkim do cierpienia. Po tym etapie Beksiński rozpoczął swój gotyk, gdzie skupiał się bardziej na formie i kompozycji. Zresztą w jednym z wywiadów, którego udzielił w 2004 roku, powiedział: "Nie wiem, co znaczy coś, co namalowałem na obrazie i czemu to ma służyć. Natomiast chciałbym, aby poruszyło widzem na tyle, na ile poruszyło mną, gdy to robiłem. W twarzach, które maluję, szukam bryły, oświetlenia i plastycznego wyrazu, natomiast na pewno nie szukałem psychologii. Nigdy nic celowo nie opowiadam, nie nawiązuję do niczego. Po prostu coś przychodzi mi do głowy i ja to chcę zrobić. Nie mam w ogóle zamiaru niczego opowiedzieć." To bardzo ciekawe, szczególnie dla wszystkich, którzy latami głowią się nad obrazami, szukając w nich ukrytego znaczenia. Beksiński malował obrazy fantastyczne. Na jego obrazach można było odnaleźć motywy śmierci, apokalipsy. Malował różne stworzenia wyłaniające się z kolorowych mgieł, kościotrupy. Te obrazy Beksińskiego też wywołują takie dla mnie skojarzenia ze śmiercią, w ogóle z rozkładem ciał. Przynajmniej ja takie wrażenia mam, ale pewnie każdy z odbiorców może mieć inne. Malowanie było dla Beksińskiego swego rodzaju ucieczką przed jego myślami i strachem przed śmiercią. Inspirację czerpał głównie z wizji, jakie pojawiały się w jego snach. Podczas tworzenia zawsze, ale to zawsze słuchał muzyki. Miał nawet mieszkanie wypełnione takim sprzętem, bardzo drogim sprzętem audio. Wspominają to nawet jego sąsiedzi, którzy słyszeli, czego słucha przez uchylone w mieszkaniu okno. A sam Beksiński potrafił malować przez 10 do 12 godzin dziennie, więc wyobrażam sobie te półdobowe koncerty. Beksiński nie zatytułował żadnego ze swoich obrazów. I był to zabieg celowy, gdyż chciał dać odbiorcy pełną swobodę odbioru. I skoro już tak opowiedziałam o jego karierze i jego życiu zawodowym, to Najważniejsze jednak dzieje się w domu. A w domu Zdzisława było bardzo ciekawie. Ponieważ syn, Tomasz, był wybitnym tłumaczem, o czym wspomniałam wcześniej, oraz prowadził bardzo popularne audycje radiowe w programach Drugiego i Trzeciego Polskiego Radia. Tłumaczył listy dialogowe do filmów o Jamesie Bondzie oraz dzięki niemu powstała polska wersja serii Monty Pythona. Mimo swojej sławy, która była ogromna, Tomasz miał za sobą liczne próby samobójcze. Cierpiał na depresję, a matka mocno wspierała go w chorobie. Pewnego razu, dokładnie w 1977 roku, sam wydrukował swoje klepsydry, wywieszając je na osiedlu, jeszcze w Sanoku, i zawiadamiając o ostatnim pożegnaniu Tomasza Beksińskiego. Na klepsydrach zawarł wszystkie istotne szczegóły, czyli kiedy, gdzie, o której godzinie odbędzie się ceremonia. W pewnym momencie Zofia i Zdzisław zaczęli dostawać kondolencje od sąsiadów i dopiero wtedy zorientowali się, że to po prostu żart Tomka. Tomasz próbował tłumaczyć, że to żart, ale nigdy nie przypuszczał, że ludzie wezmą to na poważnie. Trudno mi zrozumieć ten rodzaj żartu, bo przecież kiedy się widzi czyjąś klepsydrę, no to szczególnie jeszcze w mniejszej miejscowości, to nie wiem, co może być w tym śmiesznego, ale to właśnie było poczucie humoru Tomasza Beksińskiego. Z kolejnej próby samobójczej w 1985 roku ratuje go sam Zdzisław, odnajdując go w jego własnym mieszkaniu. Tomasz połknął wtedy środki nasenne, które popił alkoholem, i po tym kilka dni spędził w szpitalu. Z Tomaszem Zofia i Zdzisław mieli naprawdę mnóstwo problemów, bo oprócz prób samobójczych był bardzo wymagającym synem. Bywał agresywny, wybuchowy i często był prowodyrem kłótni. Znajomi Beksińskich, niektórzy, twierdzą, że Tomasz wręcz maltretował swoich rodziców, szczególnie matkę, dla której on sam był w centrum wszechświata. Tomasz zbudował kilka związków z kobietami, jednak żaden nie był długotrwały. Znajomi Tomasza twierdzą, że nie potrafił zaakceptować odmienności dziewczyn i w ogóle innych ludzi. Zawsze chciał, by kobieta robiła wszystko tak samo jak on, lubiła to, co on, i pasjonowała się tym, co on. Ja oczywiście nie znałam Tomasza Beksińskiego i trudno mi go oceniać, jednak wydaje mi się, że to jest jakaś taka oznaka dość słabo rozwiniętej dojrzałości emocjonalnej. To jest takie w ogóle jakiś taki skrajny idealizm, ale też z drugiej strony egocentryzm, że może nie narcyzm, ale kiedy poznaje się drugą osobę, to się chce ją poznać taką, jaka jest. A dla Tomasza najważniejsze było to, żeby ktoś był taki jak on, czyli zupełnie inny, bo nie może być ktoś taki sam jak on. I takie samo podejście miał generalnie do życia, że jeżeli nie dostawał tego dokładnie, czego chce, to wywoływało w nim olbrzymie emocje, negatywne szczególnie, i wzbudzało agresję czasami. Co ciekawe, w życiu Tomasza ta śmierć, którą sam czasami próbował przywołać, przychodziła do niego także sama, ponieważ Tomasz pod koniec lat 80. przeżył katastrofę lotniczą, po której miał poważną traumę. Swoje kolejne podróże do Londynu pokonywał samochodem i już nigdy nie wsiadł do samolotu. Gdzie w tym wszystkim była Zofia? Była bardzo dobrą i ciepłą osobą. Opiekowała się zarówno Zdzisławem, jak i ich synem Tomkiem. I z racji swojego talentu i oddania się sztuce, Zdzisław nie brał czynnego udziału w wychowaniu syna. Niewiele też robił w domu. Wszystko ogarniała Zofia. I oprócz jej podstawowych obowiązków, Zofia była jedyną modelką artysty Beksińskiego. Pokornie dawała się nagrywać i fotografować w każdym momencie. Akceptowała dziwactwa Zdzisława, czyli na przykład jak pojawił się robak w jego pracowni, to wołał Zofię, by go usunęła. Zofia codziennie zapraszała syna Tomasza na obiady, gotowała mu, co tylko uwielbiał. I Zofia, wiedząc, że Tomasz przyjdzie, nie zamykała drzwi wejściowych do mieszkania, bo wiedziała, że Tomuś się denerwuje, jak musi długo czekać. 22 września 1998 roku Zofia Beksińska umiera. Zdzisław z kamerą w ręce odkrył jej zwłoki leżące w kuchni. Śmierć Zofii była nagła, ale nie była zaskakująca, ponieważ miała tętniaka aorty, w związku z czym jej śmierć była nieunikniona, ale nie wiadomo było, kiedy nadejdzie. Więc wszyscy spodziewali się, że to może być każdego dnia, ale każdego dnia, kiedy dzień się kończył, wszyscy cieszyli się, że to nie był jednak ten dzień. Zofia zmarła w kuchni nagle. Śmierć matki była dla Tomasza największą traumą. I Tomasz postanowił także odejść i dołączyć do swojej matki właściwie niewiele ponad rok później. Postanawia odebrać sobie życie dokładnie 24 grudnia 1999 roku, 21 lat temu. Zażywa środki nasenne. Następnego dnia odnajduje go ojciec w jego mieszkaniu. To też ciekawe, że oni mieszkali na tym samym osiedlu, ale w osobnych blokach. Jednak Beksińskim zależało na tym, żeby z okien swojego mieszkania widzieć okna Tomasza. Oni się bardzo martwili o niego i żyli w takim ciągłym strachu, że jakby Zofia cierpiała na tego tętniaka aorty i mogła odejść każdego dnia, ale tak samo Tomasz. I to spędzało im po prostu sen z powiek. Więc następnego dnia, w Boże Narodzenie 99 roku, Beksiński odnajduje go w mieszkaniu. I pierwsze, co znajduje, to list i nagranie syna, które było zaadresowane do niego. Zdzisław skonfiskował ten list oraz nagranie w obawie, że policja mu tego nigdy nie odda. Teraz przeczytam wam fragment wypowiedzi Zdzisława o tym tragicznym odkryciu. Ukryłem dowody rzeczowe przed prokuraturą, bo zostawił kartkę z informacją, że list do mnie jest na komputerze, a nagranie na dyktafonie. Obawiając się, że wszystko zagarnie policja i potem będą tego słuchać rozmaici przypadkowi ludzie, skopiowałem na dyskietkę i skasowałem z komputera list do mnie oraz schowałem do kieszeni dyktafon i kartkę z informacją, zanim jeszcze przyjechało pogotowie. Myślę, że dobrze zrobiłem, choć zarówno policja, jak i pani prokurator nie mogli zrozumieć, dlaczego nie zostawił listu i to budziło ich największe podejrzenia. Po raz pierwszy od czasu śmierci Zosi poczułem rodzaj radości, że umarła, nie doczekawszy tego, co byłoby dla niej nie do zniesienia. Ja jeden wiedziałem, jak jemu było ciężko. Mimo, że był egoistą i egocentrykiem, tym niemniej charakteru się nie wybiera. Myślę, że chyba dobrze się stało, jak się stało. Ostatnie jego słowa nagrane na taśmie mówiły o tym, jak bardzo rozczarował go świat, w którym przyszło mu żyć. W przybliżeniu kończyło się to tak. Wiem, że to świat fikcji, ale może i ja przez te 41 lat byłem fikcją. Odchodzę do świata fikcji, bo tylko tam było mi dobrze. Błagam na wszystko, nie budź mnie. Beksiński często mierzył się z zarzutami, że problemy psychiczne Tomasza są winą Zdzisława, który nie poświęcał mu wystarczająco dużo czasu w okresie dojrzewania. Trudno to oceniać, ale sam Beksiński nie miał łatwego dzieciństwa, ponieważ jego ojciec Stanisław był ojcem, który bardzo mocno ograniczał Zdzisława. I Zdzisław postanowił nie powielać błędu ojca i w wychowaniu Tomasza postanowił dać mu pełną swobodę. Beksiński zostaje sam. Mieszka na ulicy Sonaty, na Służewcu i postanawia po śmierci swoich bliskich jeszcze bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo. Montuje antywłamaniowe drzwi oraz kamerkę przed wejściem do mieszkania na trzecim piętrze. Robi to w okolicach 2004 roku, więc jest to naprawdę nowinka techniczna. Dzięki temu zawsze widział, kto do niego przychodzi. Beksiński miał taki zwyczaj, że osoby, których nie darzył wielkim zaufaniem, bądź nieznajomych, zawsze przyjmował w oficjalnym stroju. Bliskich jednak wpuszczał, gdy miał na sobie ubrania robocze. W dniu odnalezienia zwłok miał na sobie bokserki oraz koszulę z krótkim rękawem. Mówi to nam tyle, że znał swojego zabójcę. Beksińskiemu w opiece nad domem od wielu lat pomagał Krzysztof. Mężczyzna zajmował się drobnymi remontami, naprawiał różne rzeczy w jego domu, a Beksińskiemu bardzo przypadła do gustu postać Krzysztofa, bo potrafił wszystko zrobić i naprawić i nic nie było dla niego problemem. Krzysztof był bardzo oddany Zdzisławowi. Na każde zawołanie malarza reagował natychmiastowym pojawieniem się u niego, niezależnie od pory dnia i nocy. Krzysztof w nocy spał blisko telefonu, nigdy nie wyłączał dźwięków na wypadek, gdyby Beksiński dzwonił. Po czasie zaczęła przyjeżdżać również jego żona, która sprzątała. Kiedy jeszcze bardziej zacieśniają te więzi, Krzysztof do pracy w mieszkaniu Beksińskiego zaangażował również swojego starszego syna oraz córki. Więc pomagali mu w wykończeniach robót oraz sprzątaniu, naprawianiu, przemodelowywaniu różnych półeczek. Beksiński zresztą miał, całe mieszkanie było jednym wielkim pawlaczem. Ja to tak, mi się to tak kojarzy. Zdarzało się, że młodzi przyjeżdżali sami do pracy, a po ich pobycie często Beksińskiemu ginęły pieniądze. Czasem małe drobne, które trzymał w przedpokoju jako napiwek dla dostawców pizzy, bo on kochał fast foody, McDonalda, pizzę, opijał się hektolitrami coli. Ale czasem ginęły też grubsze nominały, na przykład 100 czy 200 zł, bo takie banknoty trzymał w szufladzie w swojej pracowni i po wizytach dzieci Krzysztofa tych pieniędzy już nie było. Znajomi Beksińskiego często zwracali mu uwagę na to, że za usługi remontowe i porządkowe znacznie przepłaca. Beksiński był tego świadomy i nigdy nie próbował się targować. Uważał, że targowanie jest nieeleganckie, tak samo jak dłubanie w nosie. I tutaj po prostu doskonale go rozumiem, bo ja się po prostu czuję tak nieswoje, jak mam się targować, że... Robert, syn Krzysztofa, jeden z tych, który przychodził, czy jedno z dzieci, które przychodziło do Beksińskiego, w poniedziałek 21 lutego 2005 roku postanowił odwiedzić Zdzisława Beksińskiego. Ale nie robi tego w samotności, ponieważ namawia do tego swojego niepełnoletniego jeszcze kuzyna Łukasza. Początkowo nie mówi mu, jakie ma zamiary i dlaczego odwiedzają starszego pana. Mówi mu tylko, że zabiera go na spotkanie z dziewczyną. Łukasz, ucieszony, wsiada bez problemu do samochodu. Łukasz jednak orientuje się, że nie jadą w kierunku mieszkania jego ukochanej. W trakcie jazdy Robert mówi mu prawdę, że jadą do Warszawy, do Beksińskiego po pożyczkę. I jeśli coś pójdzie nie tak, zamierza go zabić. Łukasz ma pełnić taką rolę, że ma stać na czatach. Kiedy chłopcy przyjeżdżają pod blok, długo nie wychodzą z samochodu. Robert przez chwilę waha się, czy nie wracać do Wołomina, w którym mieszka. Jednak przekonują go słowa Łukasza, który mówi mu, że wiedział, że Robert i tak stchórzy. Robert dzwoni więc dzwonkiem do drzwi. Beksiński otwiera mu, ponieważ był pewien, że z młodym jest jego ojciec. Robert mówi, że ojciec przyjechał, jednak zatrzymała go sąsiadka na dole i że zaraz przyjdzie. Robert prosi Beksińskiego o pożyczkę w wysokości 10 tysięcy złotych. Po co mu taka kwota? Ano po to, ponieważ ścigali go lokalni bandyci, którzy kilka miesięcy wcześniej na dyskotece pożyczyli mu 200 zł. Dług jednak urósł drastycznie i chłopak nie potrafił go spłacić. Beksiński jednak odmówił. W dodatku zdenerwował się prośbą młodego chłopaka i natychmiast postanowił zadzwonić do jego ojca. Ten jednak nie odebrał. Ta próba połączenia została zarejestrowana. I wiemy wtedy, że była godzina 21:30, 58 sekund. W odpowiedzi na odmowę pożyczki Robert zadał Beksińskiemu 20 ciosów nożem w brzuch, z czego dwa trafiły prosto w serce. Zdzisław przewraca się do tyłu już po pierwszym ciosie. Ginie na miejscu. Łukasz po czasie wchodzi do mieszkania z tych czatów i pomaga Robertowi rozebrać i przenieść zwłoki na balkon. Później we dwójkę sprzątają mieszkanie. Jako łup biorą dwa aparaty fotograficzne oraz około 100 płyt CD o równowartości 3000 zł. Wszystkie obrazy pozostają na miejscu. Chłopcy wracają do Wołomina. Łukasz pożycza Robertowi ubrania, ponieważ jego były zakrwawione. W tym samym czasie Krzysztof bierze prysznic w swoim mieszkaniu, ojciec Roberta. Wychodząc z łazienki, spogląda na telefon, na którym zapisało się nieodebrane połączenie od Zdzisława Beksińskiego o 21:30. Krzysztof postanawia natychmiast oddzwonić, jednak nikt nie odbiera. Ponawia próbę, ale znów bez skutku. Późnym wieczorem Krzysztof dzwoni więc do swojego syna Roberta, ponieważ jest zaniepokojony, że nie ma kontaktu ze Zdzisławem Beksińskim. Podobno zawsze odbiera telefon, a tym razem kilkakrotnie go nie odbiera. Postanawia natychmiast pojechać do mieszkania znajomego. W międzyczasie dzwoni do swojego szwagra i prosi go o pomoc. Spotykają się pod blokiem na ulicy Sonaty 6. Jest chwilę przed północą. Drzwi do mieszkania są zamknięte, Więc Krzysztof robi dziurę w ścianie. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale Deksiński kilka lat wcześniej kupił kawalerkę sąsiadującą z ich mieszkaniem i ta kawalerka została połączona korytarzem z jego mieszkaniem, tym właściwym. W związku z czym Krzysztof pomagał mu połączyć te dwa mieszkania właśnie przez korytarz, stawiając ściankę działową, więc doskonale Krzysztof wiedział, gdzie może się dostać do mieszkania, którędy. Początkowo w mieszkaniu wszystko wygląda normalnie. Więc mężczyźni wchodzą dalej do mieszkania i dostrzegają wtedy ślady rozmazanej krwi, ślady szamotaniny. Dopiero po dłuższej chwili odnajdują ciało Zdzisława Beksińskiego w kałuży krwi, które znajduje się na balkonie. Krzysztof wzywa policję, która na miejscu spędza ponad 15 godzin, zbierając ślady. Zwykłe zabezpieczenie miejsca zbrodni zajmuje specjalistom około 4 godzin, a tutaj jednak chodziło o Zdzisława Beksińskiego, artystę. Policja pracowała 15 godzin, aby zabezpieczyć każdy istotny ślad. Śledczy wiedzieli od początku, że mają do czynienia z makabryczną zbrodnią i domyślali się, że zabójcą był ktoś z bliskiego otoczenia ofiary. Ale z mieszkania jednak nic nie zginęło. Znaczy, tak myślą wtedy. W trakcie śledztwa przesłuchiwani są znajomi Zdzisława i w pewnym momencie pojawia się motyw, że Beksiński mógł zlecić swoje zabójstwo, aby dopełnić swoją sztukę, w której głównym motywem od zawsze była śmierć. Zwolennikiem tej teorii był m.in. Edward Dwurnik, doskonały malarz, który powiedział: mógł stać się ofiarą własnej twórczości. Myślę, że jego sztuka działała na chorych ludzi, schizofreników, nadwrażliwców. Może z kimś takim się zaprzyjaźnił, a może kogoś o to poprosił. Może zaplanował i zlecił własne zabójstwo. Wcale bym się nie zdziwił. To byłoby dopełnienie jego sztuki. Ale policji w pierwszej kolejności wydaje się podejrzane, że Krzysztof, pojawiając się pod mieszkaniem Beksińskiego, posunął się do takiego kroku, by rozwalić ścianę i dostać się do środka. Dlaczego najpierw nie wezwał funkcjonariuszy bądź straży pożarnej? Dlaczego nie poszukał wśród znajomych kogoś, kto posiadał klucze do mieszkania malarza? 2 dni po zabójstwie policja aresztuje Krzysztofa oraz jego syna Roberta, który nie miał żadnego alibi na wieczór, w którym zginął Zdzisław. Do aresztu trafia również 16-letni kuzyn, Łukasz. Po upływie 2 dni, dokładnie w piątek 25 lutego, policja dociera do informacji, co wydarzyło się dokładnie w mieszkaniu artysty. Jak się okazało, Krzysztof nie miał żadnego związku z morderstwem Beksińskiego, więc zostaje zwolniony z aresztu. W 2006 roku Robert zostaje skazany na 25 lat więzienia, a jego kuzyn Łukasz na 5 lat w zawieszeniu. Po swojej śmierci Beksiński zostaje pochowany w rodzinnym grobowcu w Sanoku, razem z żoną Zofią i synem Tomaszem. Wszystkie swoje dzieła przepisał przed śmiercią na rzecz Muzeum Historycznego w Sanoku, gdzie do dzisiaj dostępne są jego prace. Muzeum powiększyło zbiory o dzieła i grafiki multimedialne oraz nagrania z życia codziennego, które kolekcjonował Beksiński. Do tej pory zresztą możemy spotkać się z różnego rodzaju projektami. Ja na przykład jestem, nie wiem, czy patronką, czy jakąś tam sponsorką w jakiejś tam części filmu pod tytułem Z wnętrza, który gdzieś można znaleźć. Jakoś jeszcze nie oglądałam niestety, mimo że już od jakiegoś czasu można go obejrzeć. W tej śmierci Zdzisława Beksińskiego boli mnie tak wiele rzeczy. Przede wszystkim to, że w ogóle ktoś komuś odbiera życie. Znowu, ostatnio jest dużo takich śmierci u mnie z powodu pieniędzy, tego, żeby się wzbogacić. Ale tutaj jeszcze boli to, że zabija się naprawdę przezdolnego człowieka, artystę. Ale najbardziej chyba to, że to jest po prostu, to był taki bardzo dobry człowiek, potulny, uśmiechnięty, taki zaangażowany we wszystkie znajomości, które prowadził. Miał ich mało, ale kiedy już kogoś dopuszczał do siebie, to naprawdę był dla tej osoby olbrzymim wsparciem. Kiedy on się o kogoś troszczył, to potrafił dzwonić, myśleć o tej osobie przede wszystkim, jak ona się czuje, czy wszystko w porządku, dbał o swoich bliskich. No mimo, że może w domu wszystkie, jakby póki żyła Zofia, to wszystkim się zajmowała i pozwalała mu się spełniać, no ale jednak Beksiński był olbrzymim artystą, był wielkim artystą i jednak artyści trochę inaczej żyją. Doświadczony śmiercią i w ostatnich latach jego życia przecież zmarła jego matka, teściowa, bo w ogóle to dwie kobiety przeprowadziły się z Sanoka do Warszawy razem ze swoimi dziećmi i mieszkali wszyscy w jednym mieszkaniu. To też było bardzo ciekawe. Najpierw zmarła matka Zofii, potem zmarła Beksińska, jak to mówił Zdzisław. Jej śmierć też zarejestrował na taśmie, podobnie jak śmierć Zofii. Potem umiera Tomasz, jego jedyne dziecko, jego jedyny bliski, który zostaje na świecie. A potem życie w tragicznych okolicznościach traci sam Zdzisław. Wygląda to tak, jakby nad tą rodziną ciążyła jakaś klątwa, chociaż w takie rzeczy nie wierzę. No i zostawiam was dzisiaj z tą historią, bardzo smutną, ale przede wszystkim zachęcam was do tego, żeby się zgłębić, żeby zgłębić w ogóle sztukę Beksińskiego, żeby przeczytać sobie na przykład biografię Magdaleny Grzebałkowskiej, Beksińscy portret podwójny. Zresztą jest świetny audiobook tej książki, którą czyta Jacek Rozenek. I to jest naprawdę świetna książka. Pamiętam, że ułożyłam do tego audiobooka kilka zestawów puzli. No i na koniec wszystkim tym, którzy oglądają ten film, czy słuchają tego podcastu w momencie jego premiery, to życzę wam wspaniałych, bezpiecznych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Mimo, że tutaj akurat ta Wigilia pojawia się znowu w takim negatywnym kontekście. Wszystkiego dobrego. Jeszcze będziemy się słyszeć chyba przed Nowym Rokiem albo w Nowy Rok, więc zachęcam was do tego, żebyście śledzili kanał, jeżeli chcecie w jakiś sposób sprawić mi prezent świąteczny, to możecie zasubskrybować ten kanał na YouTubie, włączyć sobie powiadomienia. Każda łapka w górę, nieco nienawidzę tego słowa, jest na wagę złota, ponieważ wtedy lepiej nam się to wszystko pozycjonuje, bla bla bla. Dziękuję wam dzisiaj bardzo za uwagę. Dziękuję także mojej siostrze Judycie Gołębiowskiej za pomoc w przygotowaniu tego odcinka. Dbajcie o siebie, bądźcie bezpieczni i do usłyszenia.